Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Goźnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a dzisiaj porozmawiamy o piłce nożnej. Spotykam się z Michałem Sporczykiem z Nawciarsko.pl. Michał, witam cię serdecznie.
Witam cię serdecznie, Tomku, witam państwa.
Nie spotykamy się aż w tak dobrych nastrojach, jak ostatnio się spotykaliśmy przed rundą rewanżową, niestety. No, od razu zapytam bezpośrednio, Michał, czy my zmagamy się z kryzysem w Wiśle Płock?
Powiem tak, pogoda za oknami bardzo ładna, wiosna do nas wraca, więc nastroje myślę, że możemy mieć bardziej optymistyczne niż to się wydaje, ale już tak będąc poważnym i odpowiadając na twoje pytanie, tak, myślę, że w tym momencie słowo kryzys jest jak najbardziej na miejscu. To nie jest jeszcze jakiś potężny kryzys, ale wchodzimy w kryzys, jakiego Wisła Płock pod wodzą Mariusza Misiury jeszcze nie przechodziła. 4 porażki z rzędu, to jest coś, z czym się jeszcze nie spotkaliśmy. Taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, Mariusz Misiura sam, nawet pracując w Zniczu Pruszków, spotkał się z taką serią 4 porażek z rzędu tylko raz. Więc najważniejsze pytanie, jakie należy teraz postawić, to w jaki sposób nasz sztab, trener i piłkarze zareagują na to, co się dzieje.
Mhm. Na pewno nowa sytuacja. Dobrze, to kolejne pytanie z serii niewygodnych. Czy my zapominamy już o europejskich pucharach?
To jest pytanie z gatunku, czy chcesz, żebym ci odpowiedział sercem czy rozumem? Jeżeli liczysz na odpowiedź sercem, to nie, w razie czego my jeszcze mamy do tych europejskich pucharów bardzo blisko, przecież możemy już z Arką się odbić i przed nami pozostanie jeszcze 10 spotkań. Z tych 10 spotkań wystarczy, że nie przegramy żadnego, wygramy 8, zremisujemy 2. W piłce nożnej wszystko jest możliwe. Ale jeżeli miałbym ci odpowiedzieć rozumem, to myślę, że walkę o europejskie puchary możemy sobie powoli zacząć odkładać na półkę. Ja wiem, że to była bardzo fajna, romantyczna historia, ale osobiście uważam, że staliśmy się trochę ofiarami tej romantycznej historii, która wydarzyła się jesienią, o tym pewnie za chwilę. Na ten moment musimy się skupić na tych małych krokach, czyli nadchodzący poniedziałkowy mecz z Arką Gdynia i tam musimy zacząć punktować i wrócić na to właściwe tory, jeżeli chodzi o grę. Bo na ten moment to naszym problemem nie jest tylko i wyłącznie to, że my nie punktujemy. Coraz gorzej zaczyna wyglądać drużyna na boisku.
No to od razu przechodzę do kolejnego meczu z Arką Gdynia, bo w kontekście tego, co mówisz, musimy sobie uświadomić, że mecze z drużynami typu Arka Gdynia to są mecze o 6 punktów.
Zgadza się. Do Płocka przyjeżdża Arka. Kolejna ciekawostka dla tych, którzy nie śledzą tabeli ligowej. Arka, która do tej pory na wyjazdach, fakt, że przed Arką jeszcze spotkanie w Radomiu zaległe, ale do tej pory Arka na wyjazdach zdobyła 1 punkt. I ktoś powie, no jak się przełamywać, to na kim? Najlepiej na nas, więc Arka ma nad nami pewną przewagę w takim, w takiej bezpośredniej walce. Arka do walki o utrzymanie i do tej walki na noże o punkty jest przyzwyczajona od pierwszej kolejki, bo oni tak naprawdę cały czas walczą w tej lidze o swój byt, o to, żeby w tej lidze pozostać. My do pewnego momentu jechaliśmy trochę na takiej finezji, na fali sukcesów, jako lider. Sam dobrze wiesz, że do takich spotkań trochę inaczej przygotowujesz się mentalnie, trochę inaczej nastrajasz zespół.
Zdecydowanie.
W momencie, kiedy musisz wejść do szatni i tutaj taka trochę, powiedziałbym, bajka, ale Dawid Szwarga wystarczy, że wejdzie do szatni przed tym meczem. Panowie, słuchajcie, no my mamy nóż na gardle, więc jak to mawiał świętej pamięci, jak to mawiał Janusz Wójcik, panowie, kiełbasy do góry i golimy, tak? Więc trener Misiura ma trochę trudniejsze zadanie i będzie miał to zadanie trudniejsze przed każdym z tych nadchodzących spotkań, szczególnie, że teraz gramy z Arką u siebie, a potem czeka nas seria 3 spotkań wyjazdowych, więc tych spotkań wyjazdowych w tej rundzie będzie zdecydowanie więcej. Jak punktujemy na wyjazdach, też wszyscy wiemy, ta średnia nie jest powalająca. Więc tak jak powiedziałeś, tak, takie spotkania jak chociażby to najbliższe z Arką Gdynia, szczególnie na własnym stadionie, to jest mecz nie tylko nawet o 6 punktów, to jest mecz o 6 punktów i pewnego rodzaju handicap, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o to nastawienie zespołu.
Bo spoglądam właśnie w terminarz, mamy teraz Arkę Gdynia u siebie, jak patrzymy, tak jak powiedziałeś, na kolejne 3 mecze wyjazdowe, to jest Krakowia, Jagiellonia Białystok, GKS Katowice, same zespoły, no, które jak na obecną formę i na obecne standardy naszej ligi, to są drużyny bardzo mocne, można powiedzieć, że szczołówki, GKS, te kolejne, nie wiem, czy zaskoczenie, ale kolejny sukces na pewno, wyeliminowanie Widzewa Łódź z pucharów. Powiem ci, że dawno nie byłem tak rozbity w trakcie wywiadu, w trakcie spotkania, bo mam tak dużo pytań, tak dużo rzeczy do poruszenia, że aż nie wiem, od czego zaczynać. Michał, może wrócimy do tego poprzedniego spotkania z Zagłębiem Lubin i decyzje kadrowe trenera Misiury. Szukamy przełamania, szukamy swojej formy, a w składzie wychodzi trzech debiutantów, co ostatecznie się nie broni.
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o tych trzech debiutantów, to mam takie wrażenie, że broni się jeden w 100%, jeden w 70%, a trzeci o tym debiucie będzie chciał zapomnieć jak najszybciej. Jeżeli chodzi o samą tą sytuację, to jest to jasny sygnał ze strony sztabu szkoleniowego i Mariusza Misiury. Panowie, potrzebujemy nowego impulsu, potrzebujemy świeżej krwi. Bo zobaczmy, że taki Kyriakos Savvidis przepracował z zespołem, tak samo zresztą jak Said Hamulic, 5 dni. Po 5 dniach facet wskakuje do pierwszego składu. No i jeżeli chodzi o samego Saviego, no to w środku pola ma stanowić o tym, jaką piłkę będziemy grali. To on odpowiadał razem z Danim Paczeko nad tą reżyserią, jeżeli chodzi o naszą grę. I mam takie poczucie, że Savi z tego zadania naprawdę wywiązał się bardzo dobrze. Jeżeli dodamy do tego fakt, że to był jego debiut i pierwszy oficjalny mecz w Wiśle, w ogóle pierwszy mecz w Wiśle, no to moim zdaniem super. Said Hamulic. Kurczę, jeżeli spojrzymy na Saida Hamulicza z perspektywy tego, jak Said wyglądał w Stali Mielec, no to dobra, moglibyśmy oczekiwać czegoś więcej. No ale z drugiej strony, gdy patrzymy na niego, jak on wyglądał w Widzewie Łódź, to zagrał super. Więc wszystko zależy od tego, do którego Saida Hamulicza będziemy tą naszą płocką wersję przykładać. Moim zdaniem, jak na gościa, który debiutuje w pierwszym składzie, też było okej. No i trzeci debiutant, Dion Galapeni. Nad panem Dionem nie chciałbym się znęcać. Mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy. No, trzeba mieć też świadomość tego, że to jest młody chłopak, 21 lat, trochę nie grał, bo w Widzewie jednak tych minut złapał mało. Do nas przychodzi. Od razu powiedziałbym, że wrzucony na głęboką wodę w kontekście kontuzji Quentina Lekesza, więc musiał wyjść w pierwszym składzie jako taki nasz jedyny nominalny lewy wahadłowy. Trochę się spalił. Nie wierzę, że ten chłopak nie potrafi grać w piłkę, szczególnie, że po tym jak Wisła wypożyczyła go z Widzewa, to bardzo dużo osób nawet ze środowiska łódzkiego pisało do mnie i mówiło, że wzięliście fajnego gracza. Jeżeli ktoś mu pozwoli grać w piłkę bardziej ofensywnie, ktoś mu pozwoli bardziej uwolni go z wielu zadań, to będzie to fajnie, będzie to grało. No mam wrażenie, że ten pierwszy mecz pokazał, że no Dion jeszcze trochę musi z nami potrenować.
To chciałbym jeszcze troszeczkę się nad tymi naszymi nowymi i ostatnimi transferami w tym sezonie pochylić. Już powiedziałeś trochę o Dionie Galapenim. Trochę najłatwiej rozmawiać o tych transferach niż przed tym meczem, jakbyśmy rozmawiali. Już troszeczkę więcej wiemy, aczkolwiek też nie możemy się mocno sugerować tym meczem, bo ktoś mógł zagrać mecz życia, ktoś mógł zagrać najgorszy mecz życia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, powiedziałeś o naszym najmłodszym transferze, to teraz kilka słów o Saidzie Hamuliciu, który no jest na dobrą sprawę wielko niewiadomą. Wielu ludzi ze środowiska piłkarskiego uważa, że to nie jest dobry ruch i nie chodzi tylko o boisko.
Jeżeli chodzi o Saida Hamulicza, to tak jak powiedziałeś, tak naprawdę wszyscy skupiają się na jego stronie pozaboiskowej. No i jeżeli będziemy skupiać się na doniesieniach prasowych, no to faktycznie mówimy o gościu, który połamał kość śródręcza na drzwiach, bo nie wyszedł w podstawowym składzie. Mówimy o gościu, który wrzucał sobie na media społecznościowe filmiki, jak to siedzi przed laptopem i pali papierosy. Mówimy o gościu, który raczej zasłynął z tego, że jest bardzo niepokornym graczem, ale z drugiej strony mówimy o gościu, który Adam Majewski, czyli wychowanek Wisły Płock i trener Saida w Stali Mielec, wypowiada się bardzo pozytywnie. Mówi, że to jest facet pracowity, że to jest facet, do którego trzeba dotrzeć. No i tutaj moja wiara w umiejętności miękkie Mariusza Misiury jest naprawdę olbrzymia. Ja uważam, że Mariusz Misiura jest jedynym trenerem w Polsce aktualnie, który jest w stanie dotrzeć do Saida Hamulicza i przywrócić tą jego najlepszą wersję zarówno sportową, jak i pozaboiskową. Said będzie miał na pewno pewnego rodzaju specjalne warunki traktowania w klubie, tak jak chociażby ma je Dani Paczeko, ale myślę, że to podziała na plus całego zespołu, na plus Saida, no i najważniejsze, będzie to dawało korzyść, jeżeli chodzi o boisko. Aczkolwiek, jeżeli mówię, popatrzymy na przeszłość Saida, no to mamy piłkarza, który wybił się jedną dobrą rundą w Ekstraklasie w Stali Mielec, potem mamy transfer do francuskiej Toulouse za ponad 2 miliony euro. No i tak, Toulouse pierwsze spotkanie, czyli odbicie się od niej, potem wypożyczenie do Vitesse Arnhem, tam znowu odbicie się, powrót do Tuluzy, nie znalazł sobie tam miejsca, wyjazd do Lokomotivu Moskwa, tam rozegrał jeden mecz, potem doznał kontuzji, wrócił, potem mamy Widzew Łódź, kilka spotkań rozegrał, potem problemy pozaboiskowe sprawiły, że znowu nie grał, powrót do Tuluzy, znowu nie znalazł sobie miejsca w Tuluzie, no i wyjazd do Grecji. W Grecji klub Volos. Tam trzeba przyznać, że Said zaczął robić liczby. To jest bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 15 spotkań, 8 bramek, 4 asysty. Myślę, że jak popatrzymy na statystyki w tym kontekście, no to Łukasz Sekulski, którego bardzo chwalimy, ma gorsze liczby. Czy Liga Grecka jest gorsza od Ligi Polskiej? Nie wiem, nie chcę tego zestawiać, ale te liczby zaczynają wyglądać przyzwoicie. Martwi mnie tylko jedno, że Said Hamulic w Volos nagle, praktycznie z dnia na dzień, rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, wrócił do Tuluzy, a Tuluza powiedziała, że ma dosyć i również rozwiązała kontrakt z zapasnikiem. W tym momencie do akcji wkroczyliśmy my, na białym koniu daliśmy Saidowi szansę. Said po podpisaniu kontraktu dla mediów klubowych powiedział takie fajne zdanie: jestem nową wersją siebie. I miejmy nadzieję, że to będzie nowa, lepsza wersja Saida Hamulicza.
Miejmy taką nadzieję. Na koniec historii byliśmy w Grecji, więc może zostańmy jeszcze na chwilę w tej Grecji i powiedzmy kilka słów o Kyriakosie Savidisie, czyli tym, którzy chyba jesteśmy zgodni, który najbardziej nas zachwycił w tym meczu.
Ja mam takie wrażenie, że po tych 90 minutach, które zobaczyłem w meczu z Zagłębiem, to w ogóle Kyriakos Savidis zachwycił mnie najbardziej ze wszystkich naszych zimowych transferów. Ale o tym też pewnie za chwilę. Powiem tak. To jest facet, który ma 30 lat. Facet, który ma bardzo duże doświadczenie. Facet, który większość swojej kariery piłkarskiej spędził na Słowacji. Mamy tam Spartak Trnawa, mamy Rzemplin Michalowce, mamy ostatni Slovan Bratysława i z tego Słowana trafia do nas. Gość rozegrał nieprzypadkowo ponad 50 spotkań w europejskich pucharach. No nie mówimy tutaj o facecie, który był wyróżniającą się postacią średniaka Ligi Słowackiej, tylko mówimy o gościu, który regularnie grał w Lidze Konferencji, Lidze Europy, zahaczył nawet o Ligę Mistrzów, tam mierzył się z takimi firmami jak Manchester City czy Bayern Monachium i grał w tych meczach, a nie był gdzieś tam członkiem kadry. Więc to jest po pierwsze gość z doświadczeniem, po drugie jak trafiał do nas, to pierwsza rzecz, którą o nim usłyszałem, to jest to, że facet nie ma potencjału sprzedażowego, no bo ma 30 lat, nie oszukujmy się, my na nim nie zrobimy, ale to jest gość, który ma naprawdę papiery na granie i to spotkanie w Lubinie pokazało, że faktycznie tak jest, że te papiery na granie ma. Mam nadzieję, że będzie taką wartością dodaną do naszego zespołu. Oczami wyobraźni trochę widzę ten tercet Savidis, Paczeko, Nowak i ten piękny serwis, jaki będą oni dostarczać naszym napastnikom. I mam nadzieję, że to moje wyobrażenie nie będzie mylne i że zobaczymy to już w najbliższy poniedziałek.
Oby tak było. No to powiedziałeś już, że jeszcze wrócimy do transferów, które ogólnie pojawiły się już u nas w klubie w tym sezonie, że ten grecki transfer może być tym najlepszym i na tą chwilę tak czujemy. No to powiedz nam o tych transferach, gdzie są twoje zawody, gdzie są twoje zachwyty, jeśli są. I jeszcze jedno rozszerzę to pytanie, czy Wisła Płock ma pieniądze na transfery, no bo troszeczkę zarobiliśmy w tym oknie transferowym na środkowych obrońcach reprezentujących nasze barwy.
To ja zacznę od końca. Czy Wisła Płock ma pieniądze na transfery? Myślę, że wielu kibicom wydaje się, że to, że sprzedaliśmy Andreasa Edmundsona za dosyć duże pieniądze, sprawia, że te pieniądze nagle lądują na koncie Wisły. Dyrektor sportowy słyszy, że no, Radek to teraz szalej. Niestety, w Wiśle Płock tak to nie wygląda. Wisła Płock jako klub miejski, żeby wydać każdą złotówkę, musi ją obejrzeć z 4, 5, 6 stron. Czasami nawet 3 osoby muszą to zrobić. Okej, pieniądze częściowo za Andreasa Edmundsona na konto klubowe wpłynęły. Mówi się o tym, że pierwsza transza wyniosła około 1 000 000 euro. No tylko, że Wisła musi myśleć krok naprzód. To znaczy, to, że my dzisiaj sprzedaliśmy Ediego, nie znaczy, że my wszystko, co zyskaliśmy za sprzedaż Ediego, możemy nagle wydać. Bo byłby to duży błąd. Wisła musi planować to, co będzie działo się później. Na tą chwilę okno było planowane na transfery bezgotówkowe i tego klub się trzyma. I jest to taka zasada, która od dosyć dawna u nas panuje, że my zimą raczej pieniędzy na piłkarzy nie wydajemy, a jeżeli wydajemy, to są to niewielkie kwoty, jak chociażby miało miejsce w przypadku Amina Alhamowiego, który trafił do nas zimą poprzedniego roku, gdzie to była kwota rzędu, nie wiem, 60 000 euro, więc no, umówmy się szczerze, nie jakieś wielkie pieniądze. a te pieniądze, które trafiły do nas teraz zimą, wydamy dopiero latem.
Mhm. Ale oczywiście powiedziałeś o Edmundsonie, ale powiedziałem na samym początku środkowych obrońcach, którzy reprezentowali nasze barwy, no bo za Kapłodiego też mają wpłynąć jakieś pieniążki.
Tak, jeżeli chodzi o pieniądze, które wpłyną za Steve'a Kapłodiego, to jest w zależności od źródeł, ja będę opierał się na swoich, to jest w granicach 700 tysięcy euro, czyli jakieś 25% kwoty, którą Legia otrzyma z Warszawy. Tutaj plus jest taki, że...
Z Łodzi, przepraszam.
Tutaj plus jest taki, że mówi się o tym, że Widzew wpłaci jedną ratę, więc te pieniądze wpłyną do nas w 100% od razu w momencie, kiedy Legia tą sumę otrzyma. Wiadomo, że to będzie trwało, to nie jest tak, że Legia sprzedała piłkarza, to od razu Widzew ten zapis kontraktowy wpłaca na nasze konto. Nie, oni zapłacą to Legii. Legia odczeka do samego końca terminów płatności, jak znam życie, i wtedy dopiero przeleje pieniądze nam. No ale tak naprawdę możemy sobie, tak jak powiedziałem już wcześniej, te 700 tysięcy dopisać, ale do budżetu dopiero letniego.
Mhm. No dobrze, to teraz o tych transferach przychodzących do klubu. Tu złapałeś się za głowę.
Tak, będę delikatny. Zacznę od pierwszego transferu, tak polecimy sobie chronologicznie, jak ci piłkarze do nas trafiali. I transfer numer 1, czyli Matwiej Bakno. Młody, 18-letni środkowy obrońca, 13 spotkań w dorosłej piłce w rezerwach Lecha Poznań i tu możemy postawić kropkę. Bo dla mnie chłopak jest jedną wielką zagadką i pisząc podsumowanie naszego okna transferowego, użyłem takiego zwrotu, że prędzej ja w tym sezonie zagram w Ekstraklasie niż on i tej wersji nadal będę się trzymał. Matwiej może być melodią przyszłości, mam nadzieję, że będzie melodią przyszłości, no ale to nie jest transfer, który w jakikolwiek sposób wpłynie na postawę Wisły w nadchodzącej rundzie. Dla mnie to jest taki piłkarz na zasadzie kupujemy dzisiaj, pół roku z nami potrenuje, w przyszłym sezonie może zacznie grać, a za rok może uda nam się go sprzedać z dużym zyskiem.
Michale, dlaczego on się nie pojawia w składzie drugiego zespołu w takim razie, skoro nie gra żadnych minut w pierwszym?
I tutaj zaczyna się pojawiać pewnego rodzaju zagadka. No, Wisła musi mieć jakieś alternatywy. Jak spojrzymy na naszą kadrę, no to do Lubina pojechał tak naprawdę, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, tylko on. Więc ktoś na tej ławce być musi, szczególnie teraz w kontekście urazu Marina Karamarko, który do Lubina nie pojechał i który chwilę pauzował, więc jakaś alternatywa na ławce rezerwowej być musi. Jeżeli zagrałby w weekend w rezerwach, no to wtedy mamy problem, bo w poniedziałek nie może zagrać już w pierwszym zespole. Niestety przepisy PZPN-u jasno określają, kto ile minut, gdzie może zagrać, więc no, trzymamy tego chłopaka w pierwszym zespole tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam jakimś bezpiecznikiem, ale mam takie poczucie, że jeżeli odpukać żadnemu z naszych środkowych obrońców aktualnie grających, noga nie odpadnie, no to on nie zagra. To jest transfer numer 1. Mam nadzieję, Matwiej, że jeżeli nas słuchasz, to się na mnie nie obrazisz. Liczę na to, że odpalisz, ale myślę, że w przyszłym sezonie najwcześniej. No i teraz przechodzimy do transferu numer 2. A jak ja to mówię, transferu reaktywnego numer 1, czyli Dominik Sarapata, wypożyczenie z FC Kopenhagi. Dominik, który trafia do Wisły Płock. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale myślę, że tak właśnie było. Tylko i wyłącznie dlatego, że kontuzji na obozie doznaje Tomas Tavares. Tomas Tavares szykowany na pozycję numer 6. Wypada. Mówi się o tym, że wypada na 6-8 tygodni. Wisła nie może sobie pozwolić na to, żeby środek pola oprzeć na tylko i wyłącznie trzech zawodnikach. No więc odpala się taki protokół, szukamy kogoś do środka. Pojawia się opcja wypożyczenia młodego Dominika Sarapaty z FC Kopenhagi. Dominika Sarapaty, którego dobrze znają piłkarze, kibice Ekstraklasy z występów w Górniku Zabrze. No tylko teraz ja stawiam pytanie, możesz spróbować na nie odpowiedzieć, kto na tym wypożyczeniu zyskuje?
Pomidor.
No jeżeli trzymać się nomenklatury i nazewnictwa, to nie, nasz dyrektor sportowy nie zyskał na tym wypożyczeniu, bo moi drodzy państwo, Tomku, to wygląda tak. Dominik Sarapata przychodzi do ligi, z której to niedawno wyjechał do Kopenhagi. Dominik Sarapata w Wiśle, jak już widzimy aktualnie, grać pierwszy skrzypiec nie będzie, więc on tych minut tu nie natrzaska. Więc zysk Dominika Sarapaty odpada. FC Kopenhaga wypożycza piłkarza do ligi, z której go przed chwilą wzięła. Jeżeli ten piłkarz, przychodząc z tej ligi, nie prezentował odpowiedniej jakości, żeby grać w Kopenhadze pierwsze skrzypce, albo żeby chociaż być solidnym rezerwowym, to wypożyczenie go do ligi, która go ukształtowała, nie daje mu żadnej opcji progresu, no bo ciężko, żeby on wrócił do Polski i rozwinął się w Polsce jeszcze bardziej niż wcześniej rozwijał się w Polsce. Więc zysk FC Kopenhagi moim zdaniem byłby większy, gdyby Dominik Sarapata trafił do drugiej ligi duńskiej i tam się rozwijał, albo gdzieś tam w jakimś Beniaminku bądź Spadkowiczu z pierwszej ligi. A jak popatrzymy na to, co się aktualnie dzieje w Kopenhadze, to myślę, że tam niezrozumiałe decyzje to jest ich najmniejszy problem, bo Kopenhaga już wiemy, że nie obroni tytułu mistrzowskiego, bo niestety nie zakwalifikowała się do grupy mistrzowskiej w lidze i będzie raczej walczyć o utrzymanie. Zysk Kopenhagi odpada. No i wjeżdża na białym koniu Wisła Płock, która to miała mieć zysk z młodego chłopaka. No tylko, że ten młody chłopak zagrał w pierwszym meczu z Rakowem fajnie, w drugim meczu z Piastem w prawie wcale, w trzecim meczu z Widzewem zmieniony po 45 minutach, z Legią nawet minuty i taki dosyć powiedziałbym symboliczny obraz to jest to, że z Legią na boisko, kiedy gonimy wynik, nie wchodzi bardziej ofensywnie usposobiony Dominik Sarapata, tylko Tomasz Tavares, którego Dominik Sarapata miał zastępować i Tomasz Tavares, który wraca po kontuzji. No to o czym się jednak świadczy. No i potem mamy mecz w Lubinie, Dominik Sarapata wchodzi na boisko, okej, ma tam chwilę, pierwszy kontakt z piłką, tak się biedny chłopak wystraszył Michaelisa Kosidisa, że wybił piłkę w trybuny. Nie chcę się nad Dominikiem znęcać, ale mam takie wrażenie, że tu nikt nie wygrywa, a chłopak traci pół roku, my będziemy mieli po prostu piłkarza do treningów, fajnie. Niech tak będzie.
Dobrze, no to do tych transferów z początku sezonu już nie będziemy wracać, bo nie starczy nam na to czasu, ale ostatni transfer, który mamy do omówienia, czyli Marin Karamarko.
Marin Karamarko, czyli pierwszy, czyli ten drugi transfer reaktywny. Transfer, którego nikt się nie spodziewał, wszyscy wiedzieli, że dojdzie do skutku. Czyli w momencie, kiedy Wisła sprzedała Andreasa Edmundsona, trener Mariusz Misiura na pierwszej konferencji powiedział, że nie będziemy kupować środkowego obrońcy, bo mamy środkowych obrońców, mamy chociażby Nemanię Mijuskowicza, który wygląda bardzo dobrze po odejściu Ediego, więc po co nam ktoś w miejsce Nemy? Trzy dni później dowiedzieliśmy się, że trafia do nas Marin Karamarko. I teraz tak, moim zdaniem to jest transfer, który się obroni. To jest piłkarz, który jest buśniakiem. To jest piłkarz, przepraszam, Chorwatem. Chorwatem, przepraszam, Marin, trochę cię przenarodowiłem. Jest Chorwatem, jest gościem, który ma podobno świetny charakter. Tutaj wszyscy potwierdzają, łącznie z Bojanem Nastićem, który trafił do klubu, z którego do nas to przychodzi Marin. Że to jest typowy walczak, to jest typowo bałkański piłkarz, to jest typowy charakter. Jeżeli on czegoś nie da rady na boisku zrobić umiejętnościami, to on to dociągnie charakterem, on to dociągnie serduchem i wolą walki. Do tego jest to gość silny fizycznie, więc mam takie poczucie, że z Marina to my jeszcze będziemy mieli pożytek. Na tą chwilę mam takie wrażenie, że trochę ciężka aklimatyzacja, trochę ciężki przyjazd do Polski będzie potrzebował jeszcze chwili. No teraz to spotkanie w Lubinie wypadło mu ze względu na drobny uraz. Na mecz z Arką Gdynia ma być już gotowy, więc na Marinie jeszcze nie stawiałbym krzyżyka, no bo tak naprawdę widzieliśmy go tylko chwilę na boisku, ale słuchając głosów, które dobiegają do mnie zarówno z klubu, jak i z poprzednich klubów Marina, wierzę, że Karamarko to będzie ten transfer na plus.
Też trzymam kciuki za twoją wizję. Ja od razu tutaj powiem, że to jest odgłosy w tle. No to jest syn Michała z nami, który uczy się sztuki radia i jest w trakcie z nami wywiadu, a wiadomo, że grypa teraz nie śpi i kaszel wielu z nas ma, więc od razu zdradzam tajemnicę tych dźwięków w tle. Michale, no już powoli nam się kończy czas antenowy, niestety, bo mam wrażenie, że wielu, wielu rzeczy jeszcze nie poruszyliśmy, o których chcielibyśmy porozmawiać, więc stawiając taką kropkę praktycznie nad naszym dzisiejszym spotkaniem, zapytam cię, jaki będzie wynik Wisły Płock kontra Arki Gdynia?
Nie wziąłem swojej talii tarota, bo myślę, że tutaj to już wchodzimy mniej więcej w ten etap wróżenia, ale osobiście mam nadzieję, że Wisła przełamie swoją serię spotkań nie tylko bez punktów, ale bez wygranej i wygramy ten mecz. Liczę nawet na skromne 1-0 i z tego miejsca apel do wszystkich naszych słuchaczy. Spotkanie jest w poniedziałek o godzinie 19 o przyjście na stadion, dlatego że wszyscy przychodziliśmy na ten stadion jak Wisła wygrywała. Wszyscy cieszyliśmy się z tego, że Wisła jest liderem, ale to w tym momencie ta Wisła potrzebuje nas najbardziej i to w tym momencie ten nasz doping i ta nasza obecność na stadionie w trakcie spotkań będzie dla tych piłkarzy najważniejsza.
Z pewnością tak, tym bardziej, że to jedyna szansa na piłkarskie emocje na żywo w miesiącu marcu, bo tak jak mówiliśmy, kolejne mecze będą wyjazdowe i dopiero 11 kwietnia będzie kolejny mecz, czyli po ponad miesięcznej przerwie będzie można zobaczyć nafciarzy na żywo, więc zachęcamy, żeby stadion się zapełnił po brzegi. Skromne 1-0, czyli kto strzelcem bramki?
Dani Juric.
Denis Juric, dobra. No to ja Giannisa Niarkosa wrzucę, może któremuś z nas się to sprawdzi.
Oby.
Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy. Moim i Państwa dzisiejszym gościem Michał Sporczyk, nawciarski.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za uwagę.